Kontynuujemy punkt budżetowy. Do głosu zapisany jest pan radny Jan Sulanowski oraz pan Przemysław Aleksandrowicz. Czy pan radny Sulanowski jest? Udzielam głosu panu radnemu Janowi Sulanowskiemu.
Panie przewodniczący, ale tutaj nie ma osób, które mogłyby mi odpowiedzieć na pytania, które chciałbym zadać.
Aha.
Dlatego ja bym poczekał jeszcze na respondentów.
Pan prezydent jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie tematy łącznie z cmentarzami? Nie. A pani skarbnik? Dobrze, to bardzo proszę, to ja na razie udzielam pana, głosu pani skarbnik, tak, która odpowie na pytania
przewodniczącego,
i poczekamy, może ktoś się jeszcze zjawi.
Szczucińskiego. Otóż pan radny Tomasz Kajzer zadał dwa pytania. Jedno pytanie dotyczyło zwiększenia wydatków na promocję o 70 tysięcy. Na tą kwotę tak naprawdę składają się dwa działania. Otóż gabinet prezydenta w ramach wydatków na promocję przekazał 30 tysięcy dla wydawnictwa miejskiego na zakup materiałów promocyjnych. Natomiast o 100 tysięcy złotych zwiększyliśmy składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Jest z nami pan dyrektor tej organizacji i gotowy państwu odpowiedzieć bliżej, na co to 100 tysięcy miasto przeznacza. Ale pan radny Kajzer zadał również pytanie dotyczące wydatków na wynagrodzenia w administracji. I rzeczywiście w tej zmianie jest, podwyższamy plan wydatków w urzędzie o kwotę 1 693 000. Jest to kwota przewidziana na regulację wynagrodzeń 100 zł na etat od miesiąca lipca oraz na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń, a więc składek ZUS, które obciążają pracodawcę, jak również na pokrycie wydatków, dodatków stażowych, ponieważ zwiększone płace podwyższają również procent liczonych dodatków stażowych. Natomiast pan przewodniczący Szczuciński pytał, w jaki sposób zmieniają się podstawowe wielkości w wyniku zmian, które wprowadziliśmy projektem i autopoprawkami. I otóż, szanowni państwo, wygląda to następująco. W wyniku tych zmian przed nas przedłożonych dochody ogółem zwiększyliśmy o 2 656 000, czyli już nie zmniejszamy, tak jak w projekcie, 3 648 000, tylko w wyniku drugiej autopoprawki zwiększyliśmy dochody unijne i to daje ten efekt, że dochody ogółem zwiększamy o 3 286 263 000. Kolejna, w tym dochody bieżące zmniejszamy już o nie 11 milionów, a 4 924 622 000. Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki ogółem, wydatki ogółem w wyniku wprowadzonych zmian podwyższamy do kwoty 40, czy zwiększamy o kwotę 49 218 176 zł. W tym wydatki bieżące zwiększamy o 13 210 638 zł. Jak państwo pamiętacie, według projektu to zwiększenie wynosiło 5 950 000. Wydatki majątkowe zwiększamy w wyniku wszystkich zmian o 36 007 538 zł. Również pewne zmiany w stosunku do projektu dokonujemy w pozycji przychody. Mianowicie wprawdzie kredyt nie ulega zmianie w stosunku do tego pokazanego w projekcie. Jego nadal zwiększamy o 19 859 000, ale skutkiem wprowadzenia zmian w autopoprawce zmniejszamy, czy mniejszą kwotę wycofujemy z tytułu wolnych środków. Mianowicie proponowaliśmy wycofanie środków wolnych na poziomie 54 miliony, natomiast po tych zmianach wycofujemy środki w wysokości 51 946 971 zł, ponieważ 2 miliony ponad przeznaczyliśmy na finansowanie autopoprawek. Dalej, szanowni państwo, jeżeli chodzi o rozchody, Tutaj oczywiście nie zmieniamy korekty związanej ze spłatą zadłużenia, jak również nie zmieniamy kwot, które były przewidziane na pożyczki. Jak już mówiłam wczoraj i dzisiaj, w tej pożyczki zwiększamy o 4 849 890 zł, w tym 3 250 000 na umorzenie udziału w spółce i pozostała kwota na pożyczki dla instytucji kultury. Również nie zmienił się, Szanowni Państwo, pozycja związana z zadłużeniem. Nadal zmniejszamy o 128 641 w stosunku do planu na 1 stycznia. Jeżeli chodzi o pozostałe wielkości, zwiększamy deficyt. Mówiłam Państwu, że w przypadku projektu deficyt był zwiększony o 44 366 929 000. W wyniku wprowadzonych autopoprawek deficyt zwiększamy do kwoty 46 562 139 zł. 46 milionów, tak. I Szanowni Państwo, to są te podstawowe zmiany, czy główne zmiany, zmiany głównych pozycji. A teraz poproszę pana dyrektora Mazurczaka.
Dzień dobry. To ja powiem tylko w tej kwestii dotyczącej składki do plotu. Faktycznie miasto Poznań zwiększyło w tym roku składkę o 100 tysięcy. To troszeczkę jest związane z propozycją, którą przedstawiliśmy 2 lata temu, która polegała na zwiększeniu aktywności w pozyskiwaniu czy współpozyskiwaniu kongresów. Przedstawiliśmy tam plan działania, łącznie z niektórymi imprezami, na które jeździmy wspólnie z targami i właśnie ten plan wdrażamy. Zatrudniliśmy też dodatkową osobę, czyli wreszcie mamy dedykowane osoby zatrudniane dla pozyskiwania konferencji i co bardzo ważne, jest to pewna konsekwencja podwyższenia składek przez innych członków plotu, między innymi przez powiat poznański z 20 do 60 tysięcy. W związku z czym tak naprawdę na co dokładnie te pieniądze będą przeznaczone, o tym decyduje walne zebranie plotu, które odbędzie się w kwietniu. Natomiast propozycja przedłożona i miastu, i do walnego polega na tym, że przede wszystkim wspieranie kongresów. Dzięki temu złożyliśmy już na przykład w tym roku 4 razy więcej ofert na organizację kongresów niż w całym roku zeszłym. Stać nas na to, żeby w drobny sposób dofinansowywać albo na przykład finansować stędy informacyjne na dworcu, na lotnisku, czy zapewniać promocję Poznania na kongresach poprzedzających Kongres Poznaniu. To w dużym skrócie, ale oczywiście jestem do dyspozycji, gdyby było doprecyzowujące jakieś pytanie.
Dziękuję. Zaraz, bo tu pan Jan Sulanowski był pierwszy na liście, skąd... A pan się wycofał, czyli teraz pan Adam Pawlik, proszę bardzo. Proszę o włączenie mikrofonu. Jest, dobrze. Co się dzieje, że nie działa mikrofon pana radnego Adama Pawlika? Nie działa, nie pali się lampka i nie słyszymy stukania. W ogóle pan Pawlik zleciał teraz na 4. miejsce, a był na 1. A możemy wobec tego, przepraszam, czy możemy panu radnemu Tomaszowi Kajzerowi włączyć mikrofon?
2, 3, jest, działa. Dobrze. Dziękuję, bo to właściwie był głos adwocem i ja zadałem trochę inne.
Dobrze, za chwilę, momencik, pan radny Kajzer ma
troszeczkę
głos.
Ja dziękuję za informację o plocie, chociaż ja nie kwestionuję wydatków na plot, wręcz odwrotnie. Cieszę się, że miasto zauważa ważną rolę plotu i zwiększa dofinansowanie. Natomiast jeśli 30 tysięcy przekazujemy na już dokonany zakup wydawnictwa, to jak już kupiono, to może nie warto pieniędzy przekazywać. Jeśli już zakupili, to sobie zapłacili i może nie musimy budżetu tutaj zmieniać. To tak na marginesie chodzi o pewne zasady, że mamy dobrze, jak Rada najpierw coś to się robi, a potem Rada przyznaje pieniądze, bo przecież koalicja musi przyznać. Ale to bardziej do rozważania na przyszłość, co do zasad zmian budżetu, że raczej najpierw zmieniamy, a potem kupujemy niż odwrotnie. Natomiast poważne pytanie jest takie, ja zadałem pytanie konkretnie dotyczące wzrostu o 1 700 000 prawie funduszu po zarządzie miasta, nie kwestionując potrzeby odpowiednich wynagrodzeń w urzędzie miasta, ale zadałem pytanie jedno, czy to wynika tylko i wyłącznie z regulacji prac pracujących, czy także to związane jest ze zwiększeniem etatów. Jeśli nie ma nowych etatów, to proszę, to padło bardzo wyraźnie, rozumiem, kiwanie na staża, to nie jest kwestia nowych etatów w urzędzie miasta, nie ma więcej etatów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem dopytać o ulicę Kolejową. Gdybyśmy w kilku zdaniach mogli otrzymać informację, jaki jest harmonogram prac i taki przybliżony zakres remontu tej ulicy. Kiedy państwo chcecie rozpocząć, kiedy zakończyć? Dziękuję.
Czy jest ktoś, kto może przedstawić harmonogram prac w ulicy Kolejowej? Jest pan dyrektor. No, proszę, udzielam głosu pan dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, w kontekście tych informacji, które dzisiaj było państwu przekazane odnośnie ulicy Kolejowej, harmonogram taki bardzo wstępny, jeżeli chodzi o prace dotyczące ulicy Kolejowej, ale szerzej rozumiejąc tego obszaru Łazarza, będą polegały na tym, że tutaj w tym roku rozpoczniemy prace koncepcyjne obejmujące cały obszar. W ramach tutaj tych prac koncepcyjnych będą prowadzone rozmowy, szeroko rozumiane konsultacje, aby te rozwiązania optymalne dla tego obszaru jako wydyskutować. W konsekwencji zakończenie tutaj tych konsultacji pozwoli tak naprawdę dopiero na rozpoczęcie prac projektowych. Jeżeli chodzi o same prace projektowe, wówczas ten czasokres na przygotowanie dokumentacji z uzgodnieniem powinien w ciągu roku niejako się zamknąć, czyli wyprocedowanie w 2017 roku pomysłu na prowadzenie ruchu na Łazarzu, jeżeli chodzi o uspokojenie, to pozwoli tak naprawdę od 2018 roku rozpocząć stricte prace projektowe, które zakończą się uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.
Tak, najpierw jest o kolejowej.
Tak, razem z Kolejową.
Takie pytanie było, pani radna, o harmonogram prac ulicy Kolejowej zadał pan radny Adam Pawlik.
Ja tylko pytam, bo nie usłyszeliśmy tego.
Aha. Dobrze, dobrze, już dziękuję, tak? Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Troszeczkę jeszcze w nawiązaniu do pytania pana Andrzeja Rataja, który zwrócił uwagę na tą ilość grobów, które nie zostały opłacone, no to jest niestety dowód na to, że przez te 25 lat miasto no nie miało zamiaru sprawować jakiegoś nadzoru, kontroli nad tym, co się tam dzieje, no i mamy takie efekty, jakie mamy. Natomiast mam też tutaj pytanie, czy usługi komunalne lub Wydział Gospodarki Komunalnej dysponują informacjami na temat okresu ważności tych różnych opłat za miejsca grzebalne i rezerwacje. A dlaczego o tym pytam? Bo miasto ma ogłosić przetarg, aby wyłonić zarządcę cmentarzy i teoretycznie, ja powtarzam, teoretycznie przetarg ten może wygrać dowolny podmiot. Zatem będzie on musiał dysponować pełną informacją o okresach ważności tych opłat. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak. Nie ma pani radnej. Pan Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W pełni podzielam opinię, którą tutaj jasno wyłożył pan przewodniczący Różański. Też uważam, że jest to po prostu zalegalizowanie wyprowadzenia pieniędzy z miasta przez nieuczciwego wspólnika, ale tego nieuczciwego wspólnika ktoś wybrał i przez lata go na początku futrował, a potem utrzymywał na tej funkcji i kiedykolwiek jeszcze usłyszymy o jakichś partnerstwach publiczno-prywatnych, o jakimś wchodzeniu w korzystne dla miasta porozumienia z prywatnymi inwestorami, o zakładaniu jakichkolwiek wspaniałych spółek, to zawsze będziemy pamiętać te literki MRS i zawsze będziemy to przypominać. Nie musimy płacić nieuczciwemu wspólnikowi. Jest to wybór władz miasta. Ubolewam nad tym. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, dwa pytania, odpowiadając na pytanie pana radnego Rataja. Byliśmy związani taką umową, nie inną. Ona obowiązywała przez 25 lat, dawała ograniczone możliwości wpływu miasta na tą rzeczywistość cmentarną. Umowa się kończy, przejmujemy pełną kontrolę i mówiąc wprost, ja cieszę się, że część prolongat nie było wykupionych. 33 tysiące grobów to jest mniej więcej 10% całego stanu. Dlaczego się cieszę? No bo gdyby uniwersum tego dopilnowało, to byłby dochód uniwersum. Przy mniejszym nakładzie sił i środków sprzedawaliby miejsca, które są na terenie już urządzonym, gdzie są alejki, gdzie są zadrzewienia. Teraz będziemy mogli bezpośrednio z tego korzystać i oczywiście będzie na tym pełna kontrola. Co do pytania pana radnego Sulanowskiego, no, pan radny doskonale wie, bo sprawą się interesuje nie od dziś czy wczoraj, że zapisy umowy dawały miastu ograniczoną możliwość wpływu na kontrolowanie uniwersum. Natomiast informacje na temat tego, na jakie okresy zostały wykupione groby, mamy. To między innymi jest informacja, która jest zawarta w księgach cmentarnych. Te myślę, że w przeciągu najbliższego miesiąca przyjmiemy i to w wersji nie papierowej, ale elektronicznej, więc będziemy zdolni w sposób sprawny operować całym systemem. Więc tu nie ma absolutnie żadnych obaw, że będą jakieś problemy z tym związane. Już na pewno tych problemów nie będzie miał wyłoniony operator. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Marek Strenalski.
Ja bym chciał poprosić o odpowiedź na jedną rzecz, bo chciałbym, żebyśmy sobie to też wyjaśnili. Temat związany z dotacją z wsparciem dla żużlowców, to co pan radny mówił, bo ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, żeby wspierać sport, który oglądają ludzie z tego miasta i jest to drugi sport pod względem oglądalności w mieście Poznaniu. Chciałbym, żeby powiedzieć jedną ważną rzecz. Praktycznie rzecz biorąc ustaliliśmy, że to wsparcie dla tego klubu będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oni zadeklarują, że w krótkim okresie czasu pozyskają na swoje funkcjonowanie drugą taką samą część środków. I trzeba przyznać, że jest to klub, który potrafił się z tego wywiązać i chciałbym tylko poprosić o potwierdzenie, czy nastąpiło wywiązanie się z tego zobowiązania.
No nie, bo dajemy 350, a mają 260. Proszę bardzo, kto odpowie? Czy jeszcze pytania radnych, tak? Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam tylko zapytać o jedną rzecz, bo tak tutaj pan radny osiedlowy mnie pytał, a nie umiałam tak do końca odpowiedzieć. Chodzi o 100 tysięcy, które ma być przeznaczone na remont, czy no chyba na remont pomostu Woprowskiego. Tutaj według informacji naszej, którą uzyskałam, to WOPR w umowie, którą ma zawartą z miastem, ma przeznaczyć mniej więcej około 100 tysięcy złotych na poprawienie infrastruktury. To jak to się ma do tych zapisów, to my dajemy im to 100 tysięcy w prezencie? Jak to jest? Znaczy to jest pytanie tutaj Rady Osiedla. Chciałabym bliżej
Dobrze. Wiedzieć. Pan prezydent Tomasz Lewandowski odpowie.
Co do WOPR-u, prosiłbym panią dyrektor Ewę Bąk, żeby odpowiedziała i co rozbudowę czy modernizacji tego pomostu. Natomiast co do żużla, ja już we wcześniejszej swojej wypowiedzi o tym powiedziałem, że padły deklaracje na tej sali, także na tej sali w grudniu, gdy pracowaliśmy nad budżetem, że jeżeli Poznańskie Stowarzyszenie Żużlowe zgromadzi środki po swojej stronie na funkcjonowanie, wtedy miasto wyłoży odpowiednią część. Nie była wtedy mowa o 50%, mówiło się o tej proporcji, o ile dobrze pamiętam, 60 do 40, 60 po stronie miasta. I w tej chwili mamy taką sytuację, że stowarzyszenie przedłożyło nam umowy zapewniające finansowanie na poziomie 260 tysięcy złotych, plus będą mieli dodatkowe wpływy, co oczywiste, ze sprzedaży biletów. Będziemy oczywiście w trakcie roku weryfikowali, czy te środki wpływają do stowarzyszenia i czy pokrywają koszty funkcjonowania stowarzyszenia. Natomiast skoro była deklaracja ze strony radnych, prezydenta, z tych deklaracji, poważnych deklaracji, trzeba się wywiązywać. Stąd propozycja zmiany do budżetu, również na wniosek państwa radnych, stąd ten zapis o 350 tysiącach. Teraz pani dyrektor Ewa Bąk albo posir, jeżeli można, tak, jeszcze pani radna.
Jeszcze pani radna Lia Dudziak, uzupełnienie.
Panie prezydencie, ja nie chcę odpowiedzi od pani dyrektor Ewy Bąk, tylko oczekuję odpowiedzi pana dyrektora Madońskiego, bo to on jest posir i to on zawarł tą umowę. Nie pani dyrektor Ewa Bąk. Pan dyrektor Madoński powinien tutaj być, ponieważ poprawki do budżetu dotyczą dosyć dużej części jego działki.
Dziękuję. Czy pan prezydent jeszcze coś uzupełni? Czy wszystko, tak? Czy już nikt nie chce nic powiedzieć? To przystępujemy do głosowania, jak nie ma zgłoszeń. W pierwszej kolejności, nie ma pana dyrektora Madońskiego, to co pan prezydent ma odpowiedzieć? Jakby był, to byś się nie pytała. Dobrze, mam ogłosić przerwę, aż się pojawi pan dyrektor Madoński, czy co robimy? Pan prezydent Tomasz Lewandowski. Proszę, pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Pani radna, przyjmuje głos krytyczny w przyszłości, oczywiście przy każdej zmianie do budżetu. Przepraszam. Dyrektorzy jednostek oczywiście powinni być na sali, których zmiany dotyczą i odpowiednio. Będziemy wyciągali z tego tytułu wnioski. Rozumiem, że interesuje panią radną tylko odpowiedź SUS pana dyrektora Maduńskiego w tej chwili. Prosił o szczegóły panią dyrektor Ewę Bąk, bo takowe zna, zakładam.
No to pani dyrektor Bąk, proszę, odpowie mimo niechęci pani radnej Dudziak na tą odpowiedź. Proszę bardzo. Cicho bądź. Ty wariujesz. Proszę bardzo, włączyć mikrofon pani dyrektor Ewie Bąk.
Tak, mogę.
Słucham?
Tak?
Jest włączone, to proszę odpowiedź.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, z informacji, jaką uzyskałam przed chwilą od pana dyrektora Madońskiego, który za chwilę się tutaj pojawi, jeżeli będą potrzebne udzielenie więcej informacji. Kwota 100 tysięcy złotych, która jest zapisana w poprawkach budżetowych, wniosek został wniesiony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i taką informację na ten moment mogę udzielić i jest to informacja od pana dyrektora Madońskiego. Jeżeli będą potrzebne szczegóły, to za chwilę taką informację uzupełnię.
Dziękuję pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. No to ja tyle to się też dowiedziałam od pana dyrektora Husejki, że to było na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Moje pytanie dotyczyło tego, iż WOP podpisał z POSIR-em umowę, w której się deklaruje, że 100 tysięcy złotych rocznie wyda na poprawienie infrastruktury. I moje pytanie się wiązało z tym, czy to jest prezent dla WOP-u, czy to jest w ramach być może odda to. O to mi chodziło, o tę relację, a nie o to, kto to wnosił.
Dziękuję. Czy będzie jednak odpowiedź na pytanie pani radnej Dudziak, czy nie? Mamy. Dobrze, pani radna Lidia Dudziak zrezygnowała z tej odpowiedzi, ponieważ słusznie pewnie założyła, że i tak się nie dowie. W związku z tym Proszę, głosujemy projekt uchwały PU 835/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę Państwa, czy mógłby ktoś sprawdzić, czy Pan Radny Pawlik właściwą kartę w właściwe miejsce włożył, czy to jest inny, ale jest to właściwa karta? To proszę wyjąć i włożyć i anulujemy głosowanie. Proszę wyjąć, Panie Radny, kartę, spojrzeć, czy to jest karta właściwa, tak? Dobrze, jeszcze raz włożyć. I proszę, sprawdzimy teraz, czy Pan Adam Pawlik jest zalogowany. Moment. Tak, teraz już działa wszystko. Dobrze, ale to nie ma znaczenia, bo to Pan głosuje. Czy wszyscy oddali już swój głos? Proszę o pokazanie wyniku głosowania. 20 głosów za, 14 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta uchwałę podjęła i projekt uchwały PU 836/17 w sprawie, przepraszam, 838/17 w sprawie, moment, 6 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania, to już głosowaliśmy, czyli teraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. Ale ja mówiłem, że głosujemy zmiany w budżecie, więc teraz głosujemy w wieloletniej. Tak? Dobrze, to głosujemy w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017. Proszę bardzo. Proszę o podanie wyniku głosowania. Również ta uchwała została podjęta. 20 głosów za, 14 przeciw. Przystępujemy do punktu 8. Projekt uchwały 827/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Chojnickiej i Psarskiej w Poznaniu. Proszę bardzo. Ktoś ma tu długopis? A ty mi... Dobrze, przepraszam. Projekt uchwały PU 838/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wolne Tory w Poznaniu. O. O, bo właśnie nie miałem żadnego...
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panowie Prezydenci. Do tego projektu uchwały złożyliśmy również autopoprawkę. Tak jak zazwyczaj autopoprawka dotyczy zmiany podstawy prawnej i do pozostałych dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych również takie autopoprawki zostały złożone. Teraz przechodzę do przedstawienia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wolne Tory w Poznaniu. Oczywiście nie muszę mówić, jakiego terenu ta uchwała dotyczy. Do analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego na tym terenie przystąpiliśmy w związku z rozstrzygniętym konkursem na zagospodarowanie wolnych torów, a także w związku z umową z PKP, która była inicjująca ten konkurs. Jaki ma mieć cel sporządzenie planu miejscowego na tym obszarze, a więc przede wszystkim uzyskanie jak najlepszego rozwiązania programowo-przestrzennego dla tego terenu, dla bardzo ważnej dzielnicy w mieście i właściwie w całym regionie. Powiązanie atrakcyjne Wildy z Łazarzem, które będzie integrować te do tej pory rozdzielone dzielnice.
Przepraszam Pani Dyrektor, czy grupa osób, która tam dyskutuje, nie, proszę wyjść z sali do sali obok. Tam naprawdę jest taka akustyka, że to wszystko, co mówicie, słychać. Ja nie będę powtarzał, co mówicie, tylko proszę, żebyście wyszli, tak? Proszę, żeby grupa radnych z Panem wyszła na zewnątrz. Ale tutaj naprawdę nie słychać, co mówi Pani Dyrektor, tylko Państwa słychać, no. No nie mogę się skupić, bo Pani cały czas krzyczy. Dobrze. Proszę bardzo, pani dyrektor, a państwa proszę o słuchanie.
Pozostałe cele, które mają być zrealizowane poprzez sporządzenie tego planu miejscowego, to odpowiednie przedstawienie odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych, tak dla komunikacji samochodowej, jak również dla priorytetu dla komunikacji zbiorowej, transportu publicznego oraz pozostałych rodzajów ruchu, czyli rowerowego i pieszego. Również zmiana zagospodarowania w okolicach dworców PKP i PKS, naprawienie tych rozwiązań, które nie są akceptowane, które powinny być zmienione oraz oczywiście określenie parametrów, wskaźników zabudowy na tym terenie. Proponowane granice do objęcia planem miejscowym to od zachodu ulica Przemysłowa i ulica Robocza, potem granice schodzą poniżej ulicy Hetmańskiej, od zachodu ulica Kolejowa aż do ulicy Głogowskiej, następnie teren dworca jest ominięty i powyżej ulicy Towarowej Wujka granice się zamykają tego planu. Przygotowano również analizę zgodności zamierzeń z ustaleniami w studium. Tutaj jak najbardziej te zamierzenia, również rozwiązania prac konkursowych, rozwiązania koncepcji, które były przygotowywane w mieście, są zgodne z studium, które mówi o zabudowie, na tym obszarze zabudowie mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej. Określa również możliwość parametrów zabudowy na tym terenie, a także podstawowy układ komunikacyjny. Plan w tych granicach, na tym obszarze nie ma planu miejscowego. W niewielkich fragmentach sąsiaduje z obowiązującymi bądź sporządzanymi planami miejscowymi. Również w zapisie uchwały jest mowa o tym, że plan ten będzie mógł być sporządzany w częściach. Tutaj na podstawie spójnej koncepcji będzie możliwość procedowania potem poszczególnych części w zależności od problemów, które napotkamy w trakcie procedowania, bądź w zależności od potrzeb dla danego terenu, jeżeli trzeba będzie wyłączyć jakiś obszar w celu na przykład szybszego procedowania. Własnościowo teren jest przede wszystkim dwóch właścicieli, czyli PKP i teren po ZNTK. Również są działki miejskie bądź działka PKP ze współudziałem niewielkim miasta Poznania. Bardzo niewielkie fragmenty, niewielkie działki, własność prywatna bądź innych firm. Jest to teren w tej chwili zaniedbany, teren, który wymaga uporządkowania, zagospodarowania przede wszystkim zgodnie z planem miejscowym, a więc proszę państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 6 głosów za, wstrzymały się 3 głosy. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? W imieniu klubu pan Prawa i Sprawiedliwości, pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado. Debatujemy nad bardzo ważnym planem, terenem, który ma być objęty, jak tutaj pan prezydent proponuje, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ważnym dlatego, że jest zlokalizowany w bardzo dobrym miejscu. Jest zlokalizowany praktycznie w centrum miasta, przy węźle kolejowym, gdzie przy tej okazji jest doskonale skomunikowany transportem miejskim. I nie mówimy o czymś nowym, tylko mówimy o terenie, który od ćwierć wieku, czyli właściwie od 1990 roku, powinien zostać objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tak się niestety nie stało. W 2015 roku został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs na koncepcję zagospodarowania wolnych torów. I już wtedy często pytałem na Komisji Polityki Przestrzennej, pytałem pana prezydenta, dlaczego nie wywołujemy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Przecież z umowy pomiędzy miastem Poznań a PKP, którąś ze spółek PKP, wynika, że najpierw opracowujemy konkurs, później wywołujemy plan miejscowy i dalej prowadzimy proces inwestycyjny. Tak się niestety nie stało. Miasto nie chciało wywołać tego planu miejscowego. Minęło kolejne półtora roku. I teraz po tym półtora roku ostatnio na targach, międzynarodowych targach poznańskich, usłyszeliśmy, że pojawiła się spółka BGK Nieruchomości, która mimo wszystko, że miasto nie chce wywoływać tego planu miejscowego, ona chce pomóc mieszkańcom miasta Poznania i wybudować 15 tysięcy mieszkań dostępnych dla młodych osób. Bardzo dostępnych, przystępnych, tanich w dzierżawie. I nagle słyszymy, że pan prezydent nagle zainteresował się tym terenem i nagle proponuje nam ten projekt uchwały, który tak niewinnie mówi, że no przecież tak ważne, to musimy uchwalić plan, bo przecież teren jest szalenie istotny. No to co się zmieniło, panie prezydencie, od 25 lat? A żeby już nie iść w taką perspektywę, co się zmieniło od półtora roku? Że przez półtora roku nie było potrzeby wywoływania planu miejscowego, bo nie widział pan takiej potrzeby, bo nie proponował pan Radzie Miasta Poznania tego projektu uchwały. Tylko nagle, kiedy słyszymy, że jest agenda rządowa, która chce wreszcie skonsumować ten teren i wybudować, tak powtarzam, ogromną ilość mieszkań dostępnych dla mieszkańców miasta Poznania, żeby była alternatywa w stosunku do oferty deweloperskiej, która jest szalenie droga i nie wszystkich mieszkańców na nią stać. Teraz słyszymy, że plan trzeba wywołać. Wysoka Rado, panie prezydencie, doskonale wiemy, znając przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że wywołanie tego planu miejscowego wstrzymuje możliwość wydania warunków zabudowy, no w tym przypadku na ten teren, o co najmniej 9 miesięcy. Czy taki jest cel pana prezydenta, aby 15 tysięcy mieszkań dostępnych dla tej no, mniej zasobnej części mieszkańców Poznania, mniej zasobnego portfela części mieszkańców miasta Poznania odraczać o kolejne miesiące, odraczać o kolejne lata, aby teren nie został skonsumowany, aby ci ludzie nie znaleźli swojego wymarzonego M w tak doskonale zlokalizowanym miejscu? Ewidentnie nasuwa mi się tutaj na myśl jednak wątek polityczny. Ktoś chce zbudować dużą ilość mieszkań, zablokujemy tą możliwość, chcą, nie pozwolimy. Oczywiście pod niewinnym powodem wywołania planu. Proszę Państwa, to jest niezręczne. Niezręczne takie zachowanie, ponieważ jeśli przez tyle czasu nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym planem miejscowym, nie nastąpiły żadne okoliczności obiektywne, które mówiłyby, że musimy dzisiaj wywoływać ten plan, no to jakie wnioski mogą się nam nasuwać? No właśnie takie, jak powiedziałem. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, uznając za bardzo cenny ten teren, uznając, że należy uregulować wszelkie sprawy, które dotyczą tego terenu, ponieważ ten teren nie może być tak zagospodarowywany, jak dotychczas się zagospodarowywało, tu dwa bloki, tam jeden blok, tu jakaś plomba, tylko powinien być zagospodarowywany w najwyższym standardzie. Jest inwestor, który jest chętny do zainwestowania na tym obszarze, a my mu nie pomagamy. W związku z czym Klub Prawa i Sprawiedliwości nie przychyli się do tej uchwały i będzie głosował przeciw temu projektowi, biorąc pod uwagę argumentację, którą podniosłem w wypowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję. Momencik jeszcze tylko. Czy pan Łukasz Mikuła też w imieniu klubu? Pan Tomasz Wierzbicki nie w imieniu klubu, a pani Katarzyna Kretkowska w imieniu klubu?
Nie.
Nie, czyli wobec tego pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Przechodzimy do dyskusji.
Tak, będzie troszkę dłużej politycznie, choć takich wątków na tej sali unikam, ale myślę, że wiele sprzeczności, które wybrzmiały w głosie pana radnego Pawlika, na taką ripostę się tutaj kwalifikują. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że podobna dyskusja odbyła się podczas Komisji Polityki Przestrzennej i wydawało mi się, że w dosyć jasny i racjonalny sposób wyjaśniłem, dlaczego jesteśmy w tym czasie i w tym miejscu, i wątpliwości pana radnego co do teorii spiskowej zostały rozwiane. Szanowni państwo radni, po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego dla wolnych torów w pierwszej kolejności w czerwcu roku 2016 po wstępnych analizach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pojawiliśmy się w spółce PKP SA, rozpoczynając konstruktywne, sensowne dyskusje na temat, jak ma wyglądać zagospodarowanie wolnych torów, w jaki sposób ma być procedowany plan miejscowy, w jaki sposób zabezpieczyć tereny pod realizację funkcji publicznych, czyli drogi, parki, skwery, tereny oświaty, funkcje kościoła. I wydawało się, że te rozmowy są przeprowadzane w bardzo sensowny i konstruktywny sposób. Miasto, widząc ogromny problem, który niesie uchwalenie w przyszłości projektu planu miejscowego dla wolnych torów, zwłaszcza w układzie właśnie kosztów, zwróciły także uwagę na teren ZNTK, który nie jest własnością ani kolei, ani miasta. Są problemy własnościowe związane z tym terenem. On jest pod kuratelą syndyka masy upadłościowej. I miasto samo wyszło z inicjatywą w relacjach syndyka, że widzielibyśmy tutaj partnera publicznego, który mógłby pewne funkcje realizować w ramach właśnie tej masy upadłościowej ZNTK, i wskazaliśmy na BGK Nieruchomości. W związku z tym rozmowy w zakresie kwestii relacji nieruchomościowych, tych rozmów podjął się pan prezydenta Wiśniewskiego i one były prowadzone w bardzo konstruktywny sposób, no po to, żeby doprowadzić w perspektywie roku, 5, 10, 15 czy 20 lat do zagospodarowania wolnych torów. W którymś momencie na targach Budma minister Żuchowski wystąpił z taką propozycją czy inicjatywą zagospodarowania czy zabudowy terenów wolnych torów 15 tysiącami mieszkań o funkcji społecznej, bo tak można ten projekt określić. No szybko fachowcy to przeliczyli i doszli do wniosku, że taka ilość mieszkań się nie zmieści na tym terenie. W kolejnych rozmowach już z PKP SA i BGK Nieruchomości to stanowisko ministra zostało złagodzone. No usłyszeliśmy, że tak, no być może to jest kiks, nie wiem, nieporozumienie. Razem pracujemy dalej w zakresie zagospodarowania wolnych torów. Dla mnie jest jasne, co my mamy w tej sprawie zrobić. Nie jest prawdą, że wywołanie planu miejscowego skutkuje obowiązkiem zawieszenia wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jest taka możliwość. Dla nas w tej chwili priorytetem jest znalezienie spójnej koncepcji przestrzennej, ale także transportowej dla terenów wolnych torów. Myślę, że to jest praca na najbliższe kilka miesięcy. Dalej deklarujemy ścisłą współpracę z PKP i BGK. Ta współpraca już trwa. W tej chwili służby na poziomie dyrektorskim pojawiły się także w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wstępne lokalizacje zostały przedstawione. W związku z tym, no mówię, teoria spiskowa jest całkowicie tutaj absurdalna. I ja powiem szczerze tak, niepoparcie przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości projektu tej uchwały będzie przyczyło temu wszystkiemu, co pan, panie radny Adamie Pawliku, głosił pan przez wiele lat na temat i wolnych torów, i uporządkowania terenów w Poznaniu. Jestem przekonany, że właśnie planem miejscowym możemy się wzajemnie dyscyplinować w zakresie tego, jak będzie wyglądała ta wysoka jakość architektury, wysoka jakość przestrzeni. A to, że w trakcie planu miejscowego będzie dochodziło być może do wydania warunków zabudowy, być może do decyzji lokalizacyjnych, być może do decyzji ZRID-owskich w zakresie realizacji, być może także rząd czy BGK Nieruchomości skorzysta ze specustawy. Jestem przekonany i wierzę w racjonalność wszystkich partnerów, którzy będą terenem wolnych torów w przyszłości zarządzać, że priorytetem jest zagospodarowanie miasta, serca Poznania, jednego z najważniejszych miast Polski, i nikt nie odważy się na polityczną dewastację tego terenu poprzez nieracjonalne decyzje. I projekt planu miejscowego i te koncepcje, które za chwilę państwo radni będziecie widzieć na Komisji Polityki Przestrzennej, które będą konsultowane społecznie, właśnie mają się przyczynić do tego, żeby wolne tory były zabudowane tak, jak miasto Poznań chce, w interesie także społecznym. Jako miasto Poznań rozwijamy cały szereg funkcji zabudowy przeróżnej, socjalnej, komunalnej, dokładnie idącej w tym kierunku, żeby dać alternatywę dla mieszkań deweloperskich. Mieszkania na wynajem to nowa oferta ze strony miasta, która też będzie powstawała. I widzimy Mieszkanie Plus jako integralną i sensowne uzupełnienie tej zabudowy mieszkaniowej, dokładnie po to, tak jak pan radny powiedział, żeby obniżyć de facto ceny mieszkań na rynku, po to, żeby dla przeciętnego poznaniaka stały się bardziej możliwe do kupienia, bardziej możliwe po prostu do skonsumowania. W związku z tym, przepraszam, odrzucam teorię spiskową, namawiam mimo tutaj tego głosu pana radnego Pawlika o Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Zacznę może od tego, że przyłączę się do tego, co powiedział pan prezydent. Odementowanie tych 15 tysięcy mieszkań, bo jakby powtarzając to, co gdzieś tam nieszczęśliwie ktoś rzucił i... Ciężki dzień na Budmie tego dnia. Robicie krzywdę, powtarzając te 15 tysięcy mieszkań ludziom odpowiedzialnym za ten program, bo oni oczywiście nigdy tych 15 tysięcy w tym miejscu nie zrobią, to się fizycznie nie mieści, a będą później ich ludzie rozliczać, czy z PKP, tych członków zarządu PKP, czy BGK, czy osoby w ministerstwie odpowiedzialne za ten program. Obiecaliście 15 tysięcy, a to się nie da zrobić, więc w waszym interesie, interesie dobrze pojętym, działne jest jak naj...
Przepraszam, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj kontynuować sesję w tej sali, czy nie? Bo jeżeli będą te mikrofony co chwilę się wyłączały, to nie ma sensu. Proszę kontynuować.
Więc pozbądźmy się w ogóle z dyskusji tej liczby 15 tysięcy, bo ona jest zupełnie nie pasuje do niczego, a może jakieś wzbudza niepotrzebne emocje, bo te różne liczby, szczególnie jeśli chodzi o mieszkania, później są...
Przepraszam bardzo, czy poza moim mikrofonem jeszcze jakiś będzie działał w tej sali? Szanowni panowie, przerwa. Ile potrzebujecie? 5 minut. 5 minut przerwy do godziny 12:50.